Arsenał Kultury. Dzień dobry Państwu w kolejnym wydaniu magazynu Arsenał Kultury. Będziemy dzisiaj rozmawiać o kondycji duchowej świata artystycznego. Moimi gośćmi są pani profesor Renata Rogozińska, historyk sztuki i krytyk sztuki, zajmująca się właśnie duchowością, badaniem duchowości w sztuce współczesnej, oraz pan profesor Tadeusz Wiktor z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, który właśnie w Poznaniu miał piękną wystawę w Muzeum Archidiecezjalnym. I to jest jakby powód, dla którego gościmy go tutaj w naszym mieście. No, przywiózł trochę krakowskiego ducha, takiego spirytualnego, no stąd właśnie inspiracja do rozmowy o duchowości. Panie profesor, znaczy odnoszę takie wrażenie, że sztuka no staje się jakąś formą parareligii, że ludzie, którzy ulegają sekularyzacji, pozornie tylko, jednak szukają jakiejś wartości wyższego rzędu właśnie w sztuce, chociażby te noce muzeów, pielgrzymki do galerii światowych, tak, elity artystycznej, nie tylko. No byłem w Wenecji na Biennale i rzeczywiście no, ten zlot jakby ludzi kultury no, przypomina mi trochę takie parareligijne zachowania. Co pani sądzi, pani profesor, o tym?
Myślę, że tak. Chociaż tych, którzy rzeczywiście tego ducha w sztuce szukają i tego ducha pragną odnaleźć, jest znacznie mniej niż ludzi zainteresowanych sztuką. W ogóle jest cała masa ludzi i ku temu jakby świat sztuki inspiruje i ku temu zmierza. Po prostu interesuje się rozmaitymi też ekscesami artystycznymi, sztuką o bardzo różnym charakterze. Jest taka koncepcja właściwie pradawna, starożytna, która mówi o tym, że każda dobra sztuka jest duchowa. Bierze się ona z przekonania, z przeświadczenia, że piękno w sztuce ma ten wymiar nadprzyrodzony, jest pochodną jakichś boskich ingerencji i jest wyrazem emanacji świata nadprzyrodzonego, którą to emanację artysta czuje w sobie i w sztuce usiłuje w jakiś sensie w takiej czy innej postaci zawrzeć.
Tą emanację zobaczyła pani w twórczości pana profesora Tadeusza Wiktora z Krakowa, tak?
Niewątpliwie. Od lat tą sztukę staram się śledzić. Kilkakrotnie zdarzyło mi się i można powiedzieć, miałam szczęście o tej sztuce pisać. Oczywiście nie znam wszystkich dzieł, nie znam wszystkich aspektów tychże dzieł, ale zdaję sobie sprawę, że jest to artysta, który podchodzi do procesu artystycznego, chciałby się wręcz powiedzieć, śmiertelnie poważnie, ale ja tutaj bym powiedziała, że no, tym, co go w jakimś sensie napędza w jego malarstwie, malarstwie abstrakcyjnym, jest właśnie chęć wyrażenia czegoś, co jest poza samą formą, chociaż w formie się przejawia. Jest to sztuka trudna w takim powszechnym odbiorze, ponieważ jest to sztuka abstrakcyjna. Artysta wprawdzie przywołuje w swojej sztuce pewne symbole, które mają oczywiście pewną wartość formalną, budują dzieło sztuki także, ale równocześnie naprowadzają widza, uważnego widza na trop tego, co artysta, że się tak wyrażę, przez swój obraz chciał powiedzieć. Natomiast mówi przede wszystkim forma, mówi malarstwo, mówi światło wyrażone poprzez kolor, poprzez jego gradację. I światło samo w sobie, prawda?
Emanujące z płótna, tak?
Tak, było nośnikiem wartości duchowych, wartości nadprzyrodzonych. Aha. Kolory też miały swoją symbolikę, miały swoją moc oddziaływania na naszą przyszłość. psychikę i też ją w jakiś sposób ukierunkowywały, często właśnie duchowo, czyli jest to sztuka, że tak powiem, uogólniając bardzo, z ducha wzięta i tego ducha usiłująca nam objawić właśnie poprzez formę o charakterze abstrakcyjnym, ale bardzo wymowną.
Tak, mówi pani profesor o duszy, o rzeczach niezwykle subtelnych, które są bardzo...
O rzeczach subtelnych, które trudno tutaj zdefiniować, bo tu w tym przypadku nie chodzi o sztukę par excellence religijną, czyli sztukę inspirowaną, chociaż też te inspiracje można odnaleźć w tej sztuce, ikonografią religijną w sposób jednoznaczny. Nie jest to sztuka tematyczna, a więc właśnie prosta, łatwa w odbiorze. Natomiast jest to jest to sztuka zakorzeniona gdzieś bardzo głęboko w tych wartościach, które można skwitować mianem duchowych, chociaż może artysta lepiej byłoby, żeby sam powiedział o tym, jak on je rozumie i co go, że tak powiem, skłania do tego, by otwierać swój obraz na pewne sensy.
Znaczy, no, siłą rzeczy, ja oglądając wystawę pana profesora, no oczywiście pomyślałem o Malewiczu. Też gdzieś jakiś daleki odblask, nie wiem, Rodko, ale też mam takie pytanie, na ile tutaj ikona stanowi punkt wyjścia? Czy dobrze czytam sztukę, panie profesorze? Tak, nawiasem mówiąc, ta mistyka wydała mi się bardzo taka, powiedziałem, krakowska, charakterystyczna dla właśnie południa Polski, ale też gdzieś sięgająca tego, powiedziałbym, wschodu mitycznego. No gdzieś Nowosielski jakiś majaczy też w tym, co pan robi. Nie wiem, czy dobrze czytam, panie profesorze?
Ja myślę, że w ogóle sztuka polska, to co w naszej sztuce jest najcenniejsze, to jest właśnie ta duchowość. Zgadzam się, że można powiedzieć wschodnia. My jesteśmy zakotwiczeni pomiędzy kulturami wschodu-zachodu, ale jesteśmy duchowo bardziej wschodni, tak przynajmniej się wydaje.
Mistyczne impulsy w pana sztuce, panie profesorze. Skąd one się biorą?
I z tym się zgadzam.
Znaczy w ogóle mówimy o duchowości, a co to jest takiego duchowość? Nie? To można zadać pytanie.
Bo tutaj pan wymienił trzech wybitnych mistyków, malarzy, którymi się fascynuje. Czy dwóch i ikonę jako taką, prawda, w szerokim tego słowa znaczeniu. Niewątpliwie, oczywiście, te inspiracje wszystkie są, ale jest ich więcej. Ja na dyplomie miałem pytania, inspiracje, zresztą profesora Nowosielskiego, podchwytliwe, bo on wtedy, ja byłem takim młodym, zadziornym studentem i być może, że go to drażniło. W każdym razie pyta mnie, proszę pana, a kto z nas tutaj siedzących i wskazuje na komisję szanowną, jest najbliższy panu, czy pan się kimś z nas tutaj sugeruje, inspiruje i tak dalej. No i ja odpowiedziałem, panie profesorze, wszyscy państwo mnie inspirujecie. Jeśli ja oglądam jakikolwiek obraz, jakiejkolwiek konwencji i on mi się podoba, to znaczy, że on powoduje rozwój mojego języka malarskiego. I to jest ta taka szeroko rozumiana inspiracja. Natomiast już sprowadzając rzecz precyzyjnie do na przykład Malewicza, prawda? Bo on jest jakąś taką tutaj niezwykle dla mnie ważną...
Czarny kwadrat, słynny czarny kwadrat.
Tak, nawet dwa zdania na ten temat powiedziałem na otwarciu wystawy. Więc Malewicz doszedł do strasznie osobliwego punktu malarskiego, którym jest właśnie ten obraz.
Zamienił ikonę w czarny kwadrat.
Można tak powiedzieć, ale ja patrzę na to jeszcze jako hermeneuta formy, czy po prostu praktyk, który rozumie, z czego to się wzięło po prostu, bo suprematyzm Malewicza nie wziął się z niczego. To jest naturalna pochodna językowa, która gdzieś od impresjonizmu mocniej zaczęła.
No właśnie, ale dlaczego tego nie zrobił Francuz, tylko Rosjanin? To jest interesujące.
No nie, ale nie odbiegajmy od meritum, bo to ja nie wiem, czy Malewicz odkrył kwadrat w kwadracie, bo też sugerowałem na otwarciu, że sztuka tantry w sztuce tantry tego typu struktury były już, wyprzedziły sztukę zachodnią, nasz tutaj rejon kulturowy. Bo można również popatrzeć na graf kwadrat w kwadracie jako na mandalę po prostu, swoisty kanon, który symbolizuje całość rzeczywistości. I według mnie czarny kwadrat Malewicza jest właśnie takim obrazem granicznym, który ukazuje proces transformacji języka obrazu w jakiejś bardzo skondensowanej, granicznej postaci. Zresztą sam on to tłumaczy, prawda, że czarny kwadrat to jest czyste odczucie, a to, co go otacza, czyli biel, to jest nic poza tym.
Oczywiście, powiem tak, że pragmatycznie i trochę polemicznie, powiem tak, że jakby świetnie wykorzystał tę tradycję ikony jako czegoś mistycznego. Tak. Bo można to patrzeć mistycznie, ale można też patrzeć na taki, powiedziałbym, zabieg konceptualny. Tylko i wyłącznie. Sprawa jest jakby, mówimy tutaj o tak zwanej głębi, czy też mistyce, która jest lub jej nie ma w sztuce Malewicza.
Dobrze, jeśli ja, oczywiście ja tak widzę i tak interpretuję czarny kwadrat Malewicza, że on jest i obrazem duchowym, i jest grafem, i jest konceptem po prostu, jest konceptem. Ale to są rozważania już bardzo trudne, które gdzieś tam, a propos tego, co ja nazywam unitarną teorią pola panobrazu, wyjaśniam. Natomiast to nie jest tak, że Malewicz z dnia na dzień wpadł na ten koncept. Chcę powiedzieć, że to jest jego osiągnięcie, czy ten obraz był wypadkową procesu, który trwał w czasie.
Albo można, ale ja to zinterpretuję tak, pojechał na zachód, zobaczył kubizm i przebił ich wszystkich, powiedziałbym, rewolucyjnym gestem.
No tutaj chciałabym, przepraszam, się włączyć i polemizować
bardzo wskazane,
z moim przedmówcą. W zasadzie na pewno inspirował się także sztuką zachodnią. To było jedno ze źródeł jego inspiracji. Ikona była dla niego równie ważna, chociaż ją przekształcił i nadał jej taką postać, która dla wielu malarzy ikon do dzisiaj nie jest do przyjęcia. Ja sobie przypominam, brałam kiedyś udział przed laty w takiej konferencji pod tytułem Ikona dzisiaj w Warszawie. Zjechała się cała masa malarzy ikon właściwie z całego świata, oczywiście głównie ze wschodniej, spoza wschodniej naszej granicy, ale także byli Francuzi, Niemcy, wiele jeszcze innych nacji było prezentowanych. I konferencja trzydniowa właśnie była skupiona na ikonie. Większość malarzy prezentowała tą ortodoksyjną wersję ikony. Dyskusja i wystąpienia, na którym mieliśmy 20 minut, koncentrowały się także na ikonie, prawda? Omawiano poszczególne ikony, omawiano różne style w ikonach, różne drobiazgi z ikoną związane i rzeczy bardziej podstawowe. I ja jedna mówiłam o inspiracjach ikoną w sztuce współczesnej. Czas miałam krótki, jak wszyscy. Zrobiłam prezentację, skupiłam się na przykładach abstrakcyjnych. Zaczęłam od Malewicza, ale oczywiście to nie był jedyny artysta, którego przywołałam i pokazałam zgromadzonemu gronu. I byłam jedną z ostatnich osób tego dnia mówiących, więc pomyślałam sobie, że już wszyscy wcześniej zasnęli i no, będą kontynuować, prawda, ten sen. I nagle doszło do mnie, że się robi szum na sali. I rzeczywiście nagle coraz te odgłosy były burzliwsze. Ludzie zaczęli gestykulować, szeptać ze sobą, rozmawiać. No ja skończyłam, podziękowałam. Okazało się, że dla nich to, co powiedziałam o tych inspiracjach ikoną w sztuce zachodu, w sztuce artystów takich jak Malewicz, jak Rotko, jak wielu innych, jak Jan Berdyszak, prawda, żeby przywołać jakieś polskie, współczesne też i poznańskie przy okazji zjawisko, że te inspiracje dla nich są nie do przyjęcia po prostu. Oni potraktowali te moje przykłady jako dla siebie bulwersujące, wstrząsające.
Jakaś reakcja wyparcia, tak?
Tak, to było po prostu charakter nie wyparcia, do przyjęcia, tak. To było obrazoburcze dla nich. To, co współcześni artyści robią z ikoną, jak to oni nazywali, jest po prostu nie do przyjęcia. Ja usiłowałam tych artystów bronić, mówiąc, że robią to nie po to, by zdezawuować ikonę, tylko żeby z niej czerpać na różne zresztą sposoby i żeby nasycić się, prawda, tym duchem, swoją sztukę, tym duchem ikony, tymi pewnymi formami przekształconymi na różne możliwe sposoby, ale w celach wcale nie obrazoburczych, znaczy, tylko sakralnych. Tak. No, to do nich zupełnie nie
O tyle to jest zadziwiające, pani profesor, że wejdę tutaj w słowo, że przecież pewną oczywistością jest, że sztuka zachodnia, czy też malarstwo zachodnie, no to jest, używając bodajże sformułowania Plotyna, jest to było okno na transcendencję, tak?
Oczywiście.
I jakby to jest ta kolebka, że powiedziałem, dzisiejsi artyści na przykład, którzy usiłują tą tradycję zlikwidować, im bardziej pragną ją zlikwidować, tym bardziej są tak naprawdę więźniami tej tradycji, tak? Nie zdają sobie z tego sprawy.
Zresztą też przy okazji powiem, że...
Oczywiście wyjąwszy pana profesora Tadeusza Wiktora tutaj, żeby była jasność. Nie mieszali tutaj, tak.
Nie, ale nie wiem, czy... Bo ja chciałbym się włączyć nie tyle jako praktyk malarz, co właśnie analityk tego procesu i sam używam pojęcia ikona świecka. Mam cykl...
A to obrazoburcze, panie profesorze.
Wiem.
W opinii bardzo wielu. Nie może być czegoś takiego jak świecka ikona w opinii ortodoksa.
Ale jako malarza mnie nie interesuje to, co ktokolwiek sądzi o tym, co ja robię. Po prostu gdybym ja się sugerował...
I to jest cudowna, suwerenna, powiedziałbym, postawa artysty, który przede wszystkim jest zainteresowany tworzeniem, a nie jakby śledzeniem tego, jak jest odbierany to, co robię.
Jeśli jestem wewnętrznie przekonany o racji tego, co robię, to ja to robię po prostu. I życie potwierdza mi wielokrotnie. Przecież mnóstwo wybitnych autorytetów krytykowało mnie we wcześniej fazie twórczości za to, za tamto, siamto. Ja się nie poddawałem, a później mnie chwalili po prostu. Bo,
za to samo.
Chodzi o to, że pedagog, dobry pedagog zresztą, wyczuwa naturalną moc młodego dziecka, artysty na studiach po prostu. I to jest naturalne. I są pedagodzy, których to drażni.
Znaczy, mówi pan tu o pewnym duchowym porozumieniu, tak? Duchowym porozumieniu no, pewnych artystów no, rozpoznających jakby swoją wybitność. Jest pan strasznym elitarystą, a co jest jakby nie do przyjęcia w czasach demokracji?
Mówię o duchowym porozumieniu i nieporozumieniu, dlatego że nie jest tak, że każdy pedagog, nawet z najwyższym stopniem naukowym, jest predestynowany do tego, żeby prowadzić każdego studenta, bo jeśli on spotyka osobowość o innej wewnętrznej konstrukcji i dyspozycji, to nie spotkają się po prostu w obszarze,
Ja tutaj zgadzam się z panem profesorem, że sztuka to rzeczywiście zajęcie bardzo elitarne, bo pamiętam rozmowy z moim przyjacielem, profesorem Jerzym Jerzejewskim, no, który mówił, że on mówił dość rzeczywiście bardzo elitarną rzecz, że na 1000 osób malujących, czy też na 1000 malarzy właściwie 5-6 sobie mniej więcej zdaje sprawę, o co tak naprawdę chodzi w tym działaniu. Może przesadzał, tak?
Żeby nie mówić, ja nie jestem znowu aż takim elitarystą wąsko pojmowanym. To polega na czymś innym, że stan wewnętrzny i wrodzone predyspozycje decydują o tym, czy dana osoba jest otwarta i na pewien obszar duchowości, czy nie. No, są osoby, które kompletnie są
głuche.
Tak. I w związku z tym, one chcą rozumieć i wypowiadają się, prawda? I dochodzi do tego, że wybitny znawca sztuki współczesnej, Pan Łysiak pisze tomy o malarstwie.
W dodatku białego człowieka to już jest zupełnie karygodne.
Już podejrzane. Natomiast z pozycji erudyty niebywałego rości sobie znawstwo na przykład sztuki abstrakcyjnej. On nie pozostawia suchej nitki na Rodce, na Malewiczu, na innych artystach tego typu, dlatego że po prostu tego nie czuje. Jeśli on mówi, że malarstwo Rodki to jest malowanie szerokim pędzlem ściany wnętrza i nic w tym nie widzi, to znaczy, że on definiuje swoją głuchość na to piękno duchowe, które reprezentuje Rodko.
Panie profesorze, wracamy do Malewicza, bo tutaj pojawił się pewien spór, tak?
Tak.
Ja nie ukrywam, że ja tutaj wykazałem pewien sceptycyzm co do duchowości wyższego rzędu w sztuce Malewicza.
Ja akurat z Malewiczem nie jestem w sporze, ani na tym punkcie, na tym tle.
Tak, ale mówimy o tym, co jest poza nami właściwie. Natomiast chcę powiedzieć, że ja się nawet nie tyle inspiruję, tylko przekraczam Malewicza w swojej twórczości. I mówię to dość odważnie, prawda?
W całej swojej skromności.
W całej swojej skromności, ale jakiejś bardzo głębokiej kontroli siebie samego. Ale to tak jak powtórzę siebie z jakiegoś wywiadu, że za mnie tego nikt nie powie, muszę to sam mówić po prostu. Ale do czego zmierzam, że cała ta trójca, Kandyński, Malewicz i Mondrian, po oczywiście długiej drodze tam na początku byli Picasso, bo to się od Picasso zaczęło.
Ale tutaj mogę wejść słowo? Tak. Mianowicie, co mnie zawsze niepokoiło, że teoretycy sztuki są jednocześnie twórcami malarstwa abstrakcyjnego.
Ale to jest aluzja do mnie?
Niekoniecznie, tylko jako pewna zasada. Że nie praktycy, tylko właśnie teoretycy.
Tak, ja jestem przede wszystkim praktykiem, przede wszystkim intuicjonistą i moja refleksja jest wtórna w stosunku do tego, co ja wcześniej namalowałem. Mhm. Nigdy nie przewiduję obrazu, najwyżej czuję go właśnie jako wyobrażenie dźwiękowe, muzyczne po prostu. Przecież przystępując do malowania, wiem już, jakich farb użyję, bo sobie je wcześniej przygotowałem. W związku z tym już te tuby mi budują, czy wybór tub buduje nastrój. Natomiast...
Czyli obraz tworzy się przede wszystkim w głowie, tak?
Obraz malarza powinien zaskakiwać. Ostateczny wynik. Zresztą taka w naszym środowisku funkcjonuje opinia, że dobry obraz zawsze malarza zaskakuje. Czy podobnie jest z poezją właściwie. No, nie jest poeta w stanie z góry przewidzieć to, co napisze. Zresztą i to jest rzeczywiście też coś, co chciałem wcześniej powiedzieć, że ja nie wiem, co mną kieruje po prostu. To nie jest świadomość. Ja nie jestem racjonalistą po prostu, mimo że później dość racjonalnie analizuję to, co robię, bo badam po prostu rodowody swojej formy i potrafię jako malarz praktyk odwołać się do źródeł swoich inspiracji po prostu, ale na zasadzie to, co chciałbym tu bardzo podkreślić. Naturalnego procesu, bo nie ma artystów, którzy nie wychodzą z innych artystów w swojej formie po prostu. Sztuka rodzi się ze sztuki. Musi być inspiracja, bo musi być podłoże inspiracji.
No tak, a gdzie tu miejsce na naturę, panie profesorze?
Nie, natura jest również, ale natura jest...
No tak, czyli inni artyści, czy natura? Jak to wygląda?
Natura nie jest sztuką. Natura jest pewnym obiektywnym pięknem i dobrze jest, jak jesteśmy na nią wrażliwi. I natura na przykład służy nam na poziomie nauki w pierwszej klasie akademii studium rysunku z natury. Prawda? Tam jest ten etap studiowania natury jako takiej, przy czym to studiowanie, analizowanie też ma 100 miliony różnych odmian po prostu, bo nie ma jednej definicji dobrego rysunku. Są różne szkoły, prawda, i tak dalej. Dużo by o tym mówić, ale jednak podstawą wszystkiego jest wtedy natura. Nie ma lepszego mistrza od nauki widzenia jak natura właśnie. Ale jeśli...
Ale chodzi przede wszystkim o oko, a nie aparat fotograficzny, tak?
Oczywiście. Aparat nie. Chodzi o to, nawet zacytuję swojego mistrza Mikołaja Kochanowskiego, pedagoga, który mnie uczył rysunku. Państwo nie macie rysować tego, co widzicie, tylko tego, co nie widzicie. A myśmy rysowali akt, czyli widzieliśmy modelkę. Tam chodziło o coś więcej, o coś więcej. O coś, co jest jak gdyby w głębi natury. I do czego zmierzam, że ja przeszedłem akademicki rysunek nieomal XIX-wieczny, właśnie na pierwszym roku, a mówi się, że jestem abstrakcjonistą, chociaż nie jestem abstrakcjonistą.
Znaczy, cudownie nas pan profesor prowadzi jakby w głąb niezwykle skomplikowanej
ale
problematyki.
Proszę mi dać dokończyć jedno zdanie. Mianowicie, istnieje naturalny ciąg transformacyjny pomiędzy naturą jako taką, rzeczywistością, obrazem rzeczywistości, a czymś, co nazywamy archetypami. I Malewicz w jakimś sensie doszedł do formy, która ma archetypiczny charakter. Kwadrat w kwadracie z mojego punktu widzenia stanowi zobrazowanie całości wszechświata.
Pani profesor zajmowała się też, czy zajmuje się cały czas jakby sztuką religijną dzisiaj. Trudno chyba mówić na głębszym poziomie o kulturze w ogóle, czy o sztuce, w oderwaniu od tych pierwotnych źródeł, które mają charakter transcendentalny, mistyczny, metafizyczny. Jak zwał, tak zwał, tak? Ale trudno mówić o rzeczywiście wybitnej sztuce bez odniesień do tego, o czym była przed chwilą mowa, czyli mistyka, transcendencja, metafizyka.
No ja tak uważam, natomiast
cała kultura zachodnia
na tym
jest fundowana. Nie?
Tak, jest zbudowana i to jest ten fundament, od którego część sztuki, świata sztuki się bardzo oderwała. A więc to, co definiujemy jako świat sztuki, ten zespół ludzi ją kreujących konkretne nurty, promujących określone postawy w sztuce, ten świat sztuki, właściwie sztuki religijnej par excellence, nie akceptuje i ona w tym świecie sztuki sobie funkcjonuje, ten nurt sobie w świecie sztuki funkcjonuje, ale gdzieś tam na kompletnym marginesie. Aha. Oczywiście na szczęście ciągle są artyści, także w Polsce, a można powiedzieć, zwłaszcza w Polsce, którzy do tych inspiracji religijnych sięgają, którzy swoją twórczość traktują w kategoriach duchowych, ale tak najogólniej tylko pojętych, ale także w kategoriach stricte religijnych, nawiązując do konkretnych tematów, do źródeł ikonograficznych, do symboli religijnych.
Czyli tradycja żyje. To zerwanie, mówienie o zerwaniu jakiejś tradycji zasadniczej jest nieuzasadnione.
Poza światem sztuki. Ja tutaj sobie przygotowałam, myślałam, że będzie okazja i może właśnie ona w tym momencie się pojawia. Taki cytat zaczerpnięty z tłumaczonej na szczęście na język polski publikacji Amerykanina Elkinsa, który przygląda się w Stanach Zjednoczonych, jak ta sztuka inspirowana religijnie funkcjonuje i właściwie dochodzi do bardzo pesymistycznych konkluzji. Twierdzi, że owszem, w świecie sztuki pojawiają się te inspiracje, natomiast żeby to dzieło zaistniało w bardziej powszechnej świadomości, żeby stało się przedmiotem zainteresowania krytyków, musi posiadać określone właściwości i je takie trzy właściwości wymienia. A więc po pierwsze, w tych dziełach sztuki, pisze Elkins, bardzo słusznie uważam, pierwiastki religijne powinny być głęboko ukryte i zakamuflowane. Po drugie, dzieło powinno być wieloznaczne, autokrytyczne i pokazywać wątpliwości autora. Nie daj Boże jego aprobaty, nie daj Boże by było czytelne, to już ja dopowiadam. I po trzecie, powinno być przepełnione ironią, która jest ważnym wyznacznikiem współczesnej sztuki akceptowanej przez świat sztuki. To są te trzy właściwości. I on w swojej książce opisuje tego typu dzieła sztuki, które mają rację bytu na uczelniach, które mają rację bytu w publikacjach, które mogą się upublicznić. Natomiast i u nas, w naszym polskim świecie sztuki też taka tendencja jest i są tacy artyści, którzy w sposób mniej czy bardziej oczywisty, ale z reguły zakamuflowany, właśnie ironiczny, do tej ikonografii religijnej się odwołują, ale poza nimi istnieją ludzie, którzy tą swoją twórczość często par excellence religijną, chociaż bardzo często bardzo współczesną w wyrazie, w formie, traktują w sposób poważny i ci właśnie są niestety skazani na ten margines. Rzadko kiedy z taką sztuką spotkać można się w współczesnych muzeach. Tak. Rzadko ona się pojawia w galerii.
Nie jest to żadne pocieszenie, panie profesor, ale jest pewna nieprzewidywalność jakby oceny, czy też jaki ostatecznie czas, wyrok wyda na tą masową produkcję. Rzeczywiście moglibyśmy długo rozmawiać na te szalenie interesujące tematy. Czas niestety jest nieobłagany. Moim gościem w studio była pani profesor Natalia Gozińska, krytyk i historyk sztuki, oraz pan profesor Tadeusz Wiktor, malarz i teoretyk sztuki z Krakowa, z Akademii Sztuk Pięknych.
Nie dano mi możliwości spuentowania chociaż tej rozmowy.
No. To jedno zdanie, panie profesorze.
Nie, chciałem w ogóle tutaj pojęcie sztuki wyeliminować. Ja już nie uprawiam dawno sztuki, według mnie tylko rodzaj medytacji, modlitwy. My nic innego nie robimy, przynajmniej myślę o malarzach metafizycznych, duchowych, jak kontynuujemy to, co człowiek pierwotny w swoich rytuałach uprawiał.
I także w malarstwie.
Dziękuję państwu, dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
Arsenał Kultury.